Stanisław po powrocie z wojska odebrał list od Berty, przekazany mu przez kogoś, do kogo ta kobieta miała pełne zaufanie. To, o czym napisała do swojego narzeczonego, na zawsze już pozostanie pełną tajemnicą. Stanisław bowiem nigdy nie ujawnił treści listu, nie opowiedział o nim nawet swojemu bratu. Roman początkowo nie przywiązywał do tego większego znaczenia i jak opowiadał o liście i jego autorce, byłby szybko zapomniał, gdyby jednak nie to, że Stanisław po otrzymaniu tej korespondencji szybko zmienił się właściwie nie do poznania. Zaczął pić, żyć trochę tak, jakby żyć nie chciał i szybko nawiązał kontakt z bandą Czarnego Janka, która wtedy na tym terenie działała. Jego brat zapamiętał, że Staszek, chociaż nigdy nie związał się z tą bandą na stałe, to jednak brał udział w co najmniej kilku akcjach. I to on należał do grupy tych jej członków, którym Czarny Janek ufał najbardziej. Stanisław po powrocie z wojska dość szybko poznał pewną dziewczynę w Bystrzycy, z którą, jak mówił, chciał się ożenić. Zaprzyjaźnił się nawet z jej bratem Adamem. I to właśnie on najwięcej wie o tym, co zdarzyło się później. To jemu Stanisław sporo opowiedział o podsłuchanych przez Bertę rozmowach i to wraz z nim wspólnie odszukali dwa miejsca wskazane przez telefonistkę jako ukrycie sporządzone przez niemieckich urzędników pod koniec wojny. Razem też podjęli pierwsze nieudane zresztą próby wejścia do schowków wskazanych przez Bertę. Roman zapamiętał Adama jako wykształconego młodego człowieka tuż po maturze, który pierwszy rozszyfrował te nazwiska, którymi operowała Berta, a które tym młodym ludziom wówczas praktycznie nic nie mówiły. To od niego właśnie dowiedzieli się o tym, kim byli i jak wielką władzę posiadali wtedy tacy ludzie jak Hanke i Grunman. Choć władza ta była wówczas już ograniczona, to i tak wystarczyła, by zainteresowani zorientowali się, że w okolicach Wlenia pod koniec wojny dużo, naprawdę dużo ważnych rzeczy się działo, a terenem tym byli bezpośrednio zainteresowani, nawet najwyższą rangą urzędnicy niemieccy. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się informacja pochodząca najprawdopodobniej od Stanisława, o tak zwanym depozycie wrocławskim, który miał być wielkim zbiorem prawdziwych skarbów przewiezionych w rejon Wlenia dla ukrycia go w przygotowanych wcześniej schowkach. Dziś, po kilkudziesięciu już latach, właściwie nie ma żadnej możliwości odtworzenia dokładnego źródła tej informacji. Ale zarówno Adam, jak i Roman byli przekonani, że pochodziła ona od Stanisława, a on, ich zdaniem, musiał wiedzieć o tym wszystkim właśnie bezpośrednio od leńskiej telefonistki.
But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. To do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for reason, be it for love, I won't take the easy. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's
keeping on.
Stanisław wraz z bratem Adamem i z Romanem postanowili jednak podjąć próbę dotarcia do wnętrza pierwszego z miejsc wskazanych Stanisławowi wcześniej przez Bertę. Choć było to zaledwie kilka lat po wojnie, już wówczas dokładne ustalenie miejsca, w którym Stanisław wcześniej był z telefonistką, wcale nie było łatwe. Jak opowiadał Roman, jego brat zauważył, że na terenie Ostrzycy, w miejscu wskazanym przez Bertę, zaszły w tamtym czasie bardzo poważne zmiany. Dokonano tam nasadzeń kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu drzew i krzewów, niemal całkowicie zmieniając miejsce wskazane przez telefonistkę. To było dość wyraźnie widać, opowiadał Roman. I właśnie dlatego wówczas już bez zastrzeżeń uwierzyłem w opowiadanie mojego brata o wielkich skarbach ukrytych w lasach koło Ostrzycy. Było bowiem jasne, że komuś bardzo zależy na szybkim zarośnięciu i zmienieniu tego terenu, na zlikwidowaniu widocznych jeszcze wówczas śladów po jakichś robotach ziemnych. Ktoś na pewno obserwował nasze wizyty w tym miejscu i musiało mu bardzo zależeć na zmyleniu nas, bo w ciągu niespełna jednego roku właśnie w tej okolicy dokonano kilku znaczących odstrzeleń skał, tworząc w ten sposób nowe wyrobiska skalne w zupełnie nowych miejscach, nie mających nic wspólnego z rzeczywistym ukryciem, ale jednak w jego sąsiedztwie. Bracia wraz z Adamem Ostrzycę penetrowali wielokrotnie. Bardzo długo próbowali znaleźć sposób na wejście do podziemia, które, jak opowiadał Stanisław, miało długość około 70 metrów i zakończone było dużą skalną komorą. Organizator tych wypraw był przekonany, że obok zawalonego wjazdu, o którym opowiadała mu Berta, istnieje inne wejście, z którego korzystają ci, którym Niemcy powierzyli zabezpieczenie tego terenu. Wówczas nikt z nas nie miał wątpliwości, że w okolicznych wsiach są niemieccy strażnicy, którzy pilnują schowków i to, że to oni posadzili drzewa i wysadzili w kilku miejscach skały. Chcieliśmy w rodzinnym gronie wejść do tego schowka w nadziei, że się po prostu wzbogacimy, że będziemy mogli opuścić te okolice i przenieść się do Wrocławia, a może nawet do Warszawy, opowiadał pan Roman. By te marzenia zrealizować, Stanisław, który czuł się odpowiedzialny za nasze nieskuteczne poszukiwania, zbudował na stoku Ostrzycy maleńki schron, taką samotnie, w której na zmianę pełniliśmy kilkudniowe dyżury w nadziei na podpatrzenie tych, którzy strzegli schowka. Spędziliśmy w nim z przerwami kilkanaście tygodni, bez jakiegokolwiek jednak rezultatu. W końcu okazało się, że nas to właśnie ktoś obserwował i że to właśnie ktoś taki po prostu wysadził nasz schowek w ostatecznym czasie w powietrze. Wtedy Stanisław przypomniał sobie o liście Berty i o słowach, które przekazała mu sąsiadka, wspomniana już Stefania Rac, która po prostu jeszcze raz przypomniała, że Berta mówiła, iż tam jest przygotowana śmierć dla tych, którzy nie wiedzą. I tak rzeczywiście było, bo kilka dni po wysadzeniu przez kogoś schowka pod nim i w miejscu, gdzie on tam stał, znaleziono dużo min z wkręconymi zapalnikami. A ponieważ wcześniej tam min nie było, było pewne, że ktoś ich ostrzegł zgodnie z treścią listu. Tu czeka śmierć.
Tajemnice z worka liczy rzepy. Reklama.
Pęknięta opona? Żaden problem. Nieważne, czy najedziesz na coś ostrego, uderzysz w krawężnik lub doświadczysz wandalizmu. Zawsze możesz liczyć na szybką i fachową wymianę opony oraz zwrot kosztów. Kup letnie opony lub koła z 3-letnim ubezpieczeniem w cenie u autoryzowanego partnera serwisowego Skody. Tej wiosny postaw na komfort i bezpieczeństwo. Zacznij sezon od wymiany ogumienia. Skoda. Wszystko, co ważne.
Wiosna.
Ale bym coś porobił.
To może kawkę byś mi zrobił?
Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. Tysiące codziennych produktów w supercenach, w tym kawa MK Fresh Brazil Crema w cenie 48,44 za kilogram. Allegro.
Teraz w sklepach Neonet do wszystkich smartfonów dodajemy folię ochronną wraz z montażem za złotówkę. Wybieraj spośród wszystkich smartfonów dostępnych w sklepach stacjonarnych, a my zabezpieczymy Twój ekran za złotówkę. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
Na Warmii i Mazurach możesz żyć i pracować w pełni. Piękna przyroda, doskonała infrastruktura, czyste powietrze, wykwalifikowani pracownicy. Wszystko tu znajdziesz. Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, ciesz się życiem. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
Po reklamie.
Muzyczne Radio. 30 lat razem z Wami.
On my way up north, up on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't put this deep in a sort of fairy tale with you. On the 101, the girl had come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said, you take it as long as I could. I could not erase it. And I'm so sick, like a good book, I can't this deep in a sort of fairy tale with you.
W tym czasie Stanisław był już od dłuższego czasu związany z bandą Czarnego Janka. Jego brat twierdził, że miał to być jego sposób na dotarcie do schowka, na zorganizowanie kilkudziesięciu ludzi, którzy w czasie jednej nocy lub może kilku byliby w stanie odkopać wejście i dotrzeć do podziemia na Ostrzycy. Choć Stanisław przekonywał Czarnego Janka do działania wiele razy, takiej próby ostatecznie chyba nigdy nie podjęto. Nie było bowiem to celem tej bandy. Ciężka praca w podziemiu, bez pewności uzyskania wielkiego zysku, tych ludzi nie interesowała. Jednak Stanisław wciąż wierzył ciągle, że w końcu uda mu się namówić Czarnego Janka do podjęcia próby dotarcia do schowka. Dlatego aż do śmierci uczestniczył w akcjach tej bandy w nadziei, że może jednak w końcu zaczną kopać. Ostatecznie jednak doszło po prostu do tego, że ten człowiek zapłacił za to życiem. Zginął bowiem w dość niejasnych okolicznościach. Na kilka dni przed śmiercią opowiadał swojemu bratu, że idzie na wyprawę, której celem jest zmuszenie pewnego człowieka do zdradzenia tajemnicy wejścia do schowka na Ostrzycy. Podobno człowiek ten doskonale wiedział o kontaktach Stanisława z Bertą Feldbauer i to właśnie on miał wysadzić obserwacyjną samotnie. Czarny Janek pozwolił Stanisławowi zebrać dwóch ludzi i w trójkę napadli na sklep w Rząśniku. Sprzedawca, mówiący po polsku Niemiec, zdaniem Stanisława, był strażnikiem skarbu na Ostrzycy. Człowieka tego ciężko pobito i to tak, że w jakiś czas później po prostu zmarł. Nie wiadomo jednak, czy był tym, o którego chodziło, czy tym bandytom w końcu coś powiedział. Cała trójka zginęła bowiem w drodze powrotnej z Rząśnika, gdy skrótem szli w kierunku Soboty na kładce nad potokiem. Tam właśnie dogonił ich milicjant z Rząśnika i wykorzystując zaskoczenie oraz doskonałą widoczność, zastrzelił ostatecznie wszystkich trzech. Jeszcze tego samego wieczoru on sam zginął, zastrzelony na posterunku przez ludzi Czarnego Janka. Zaś zastrzelony przez niego bandytów, w tym Stanisława, znaleziono dopiero następnego dnia w potoku, nad którym zginęli. Adam, niedoszły szwagier Stanisława, był przekonany, że w okolicy Ostrzycy w ciągu wielu lat co najmniej kilka razy spotkał starszą już, a potem już naprawdę bardzo starą Niemkę spacerującą w okolicy wskazanego przez Stanisława jako ukrycie miejsca, o którym opowiadała właśnie Berta Feldbauer. Twierdził ten człowiek, że on nawet kiedyś zapytał ją, czy ma na imię Berta, ale kobieta nie odezwała się do niego ani słowem. Od wielu już zresztą lat nie pokazuje się w tej okolicy, zapewne już dawno temu umarła. Ale to co dziwne, ktoś kilkanaście lat temu opłacił remont grobu Stanisława. Zrobiono to bardzo dobrze, na pewno za duże pieniądze i tak szybko, że ani administrator cmentarza, ani miejscowy grabarz nie wiedzieli, kiedy dokładnie to się stało, kiedy przebudowano ten grób i kto za to zapłacił. Robert Stanny poszukiwaniem złota zajmował się od 1945 roku. Robił to jednak już znacznie wcześniej, jeszcze w Rumunii, na Bukowinie, skąd pochodził on i jego rodzina. Po osiedleniu się w okolicach Lwówka tak świetnie wyczuł miejscowe złoża i doszedł do takiej wprawy, że potrafił, jak opowiadał jego syn, w ciągu miesiąca znaleźć w potokach i rzekach nawet kilkadziesiąt gramów złotego kruszcu. Już wówczas mówiono, że jest człowiekiem bardzo bogatym, a z tego, co znalazł, żyć będą jeszcze jego prawnuki. Było w tym na pewno sporo racji, bo Robert Stanny, szukając złota w rzekach i potokach, trafił także na kilkanaście prywatnych schowków z całkiem sporymi zasobami. Zamordowano go w lesie pod Wleniem w 1951 roku, a ciało ofiary znaleziono całkiem przypadkiem nad otwartą i opróżnioną skrytką. Nigdy nie ustalono ani sprawcy zabójstwa, ani też bliższych okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo tylko, że zabójcą musiał być ktoś, z kim Robert współpracował, albo ktoś, kto przypadkiem zauważył poszukiwacza przy pracy i zachęcony znaleziskiem zamordował autora odkrycia. Jak było naprawdę, nie wie nikt, nawet żyjący jeszcze niedawno syn ofiary, niejaki Jerzy. To właśnie on odnalazł kilkanaście lat temu na strychu rodzinnego domu zapiski ojca, notatki z czasów, gdy ojciec szukał złota. Syn tych zapisków nigdy nie ukrywał, bo stosunkowo niewiele z nich wynikało. Są jedynie pamiątką. Zapiski dotyczące miejsc, w których poszukiwacz znajdował złoto, są szyfrowane, a jedynie opisy innych zdarzeń pozwalają się zorientować mniej więcej, o co chodzi. Wśród nich są zapiski o wyprawach z Niemcami w konkretne miejsca, po konkretne przedmioty, niekiedy z dodatkiem nie wiem, czy wrócę. Jest w tych notatnikach także dość obszerny zapis jakiegoś Hansa, który opowiadał Stannemu o wizycie w Bystrzycy Karla Hankego. Z zapisków tych wynika, że wizytowano roboty wykonywane w południowo-wschodniej części Bystrzycy za cmentarzem, tam gdzie wojsko i niewolnicy wykonywali jakieś prace ziemne. Robert Stanny zapisał, że w tych miejscach był kilka razy i spodziewa się znaleźć wejście do podziemi w okolicach cmentarza. Zapisał on także sporo informacji o swoich wyprawach w okolice Bełczyny i Ostrzycy. Z notatek tych wynika, że znalazł tam sporo przedmiotów, których wartości nie był pewien. Notował na przykład, gdzie i jakie figurki znalazł, gdzie widział obrazy, które trzeba zabrać, gdzie są schowki, których na razie nie warto opróżniać. Wśród tych notatek jest podobno m.in. zapis o tym, że na Ostrzycy przygotowano pod koniec wojny wielkie ukrycie, do którego wejście z drogi łączącej Bełczynę z Proboszczowem jest dobrze znane. Stanny zapisał, że ma tam właśnie wejść z kimś, kto zna 300-metrowe podziemne przejście, którym dochodzi się do wielkiej, okrągłej komory ukrytej pod wzniesieniem Ostrzycy. To jest ostatni zapisek w notatniku Stannego. Dlaczego akurat ten? Oczywiście nie wiadomo. Jerzego, czyli syna tego człowieka, zupełnie te sprawy nie interesowały. Żył, jak opowiadał, z pracy rąk, tyle tylko, że dłonie miał zawsze bardzo delikatne, a sąsiedzi twierdzą, że tylko on zna miejsca, które jego ojciec przygotował na potrzeby własnej rodziny. Najważniejszym jednak jest to, że zapis o istnieniu wejścia pod Ostrzycę z podaniem konkretnej długości tej drogi potwierdza to, co usłyszała w czasie którejś rozmowy Berta Feldbauer. Jakiś czas temu pewien Niemiec poprosił o pokazanie mu leśnej drogi, którą w kwietniu 1945 roku z Bystrzycy, przez Bełczynę właśnie, w stronę Sokołowca uciekali jego rodzice i on sam wtedy, 10-letni chłopak. Część tej trasy udało się przejechać jego terenowym autem, ale w okolicy Ostrzycy skończyły się możliwości dalszej jazdy. Stara droga zarosła drzewami, a Niemiec odbywający, jak przekonywał, jedynie sentymentalną podróż, chciał ciągle to zwiedzać i poszedł dalej pieszo. Gdy po dwóch godzinach nie wrócił do auta, jego przewodnik wyszedł mu naprzeciw. Znalazł Niemca zaledwie kilkaset metrów dalej, uważnie oglądającego teren. Widząc, że zaczynał się kierować w stronę samochodu, człowiek ten szybko wrócił do auta. Po pewnym czasie przyszedł także Niemiec. Udawał chyba bardzo zmęczonego i twierdził, że doszedł bardzo daleko, pobłądził i z trudnością trafił z powrotem do auta i do przewodnika. Może to tylko przypadek, ale miejsce, które ów Niemiec tak długo oglądał, jest tym samym, które Stanisław oglądał ostatnio razem z Bertą Feldbauer i tym samym, w którym Stanisław zbudował wysadzoną przez kogoś obserwacyjną samotnię. Tyle na ten temat na razie wiadomo. Czy coś będzie nowego, czy jakaś informacja na ten temat się rozbuduje, tego niestety nie wiemy. Ale miejmy nadzieję, że tak.